Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Ukłony.
Dzień dobry.
Ukłony
Dzień
najniższe.
Dobry. Cześć, Fris.
Oczywiście Fris przyatakował klasycznie. Kochani moi, dzień dobry. Bardzo miło was widzieć. Jest to kolejny odcinek nagranego podcastu.
Dzień dobry.
Troszkę się wydarzyło od ostatniego.
O czym ty rozmawiasz do mnie? Na rynku gier?
Nie.
No, gier. Raczej
potencjalnych gier.
Studiów dużych. Wreszcie usłyszeliśmy, bo pamiętacie, rozmawialiśmy o tym, że PlayStation idzie w ten sprzęt VR-owy, coś tam i Microsoft nie odpowiada, no ale zawsze było odpowiedzią to, że przecież kupują studia i po prostu opancerzowują się w producentów, deweloperów, tak żeby gry powstawały.
Jak się okazuje, cytując pana Steve'a Jobsa, you've seen nothing do zeszłego tygodnia, tak naprawdę, co znaczy obwarowywanie się w studia tworzące gry komputerowe.
Mm-hmm.
Bo jeśli byłaby walka na penisy, to Microsoft...
Ma ogromnego, ma orzechowego.
Microsoft ma po prostu przepiękną cukinię.
Tak, zdecydowanie.
Tak, to prawda, rzeczywiście, no bo to zakupili Activision Blizzard.
Źle to zabrzmi, jak powiem, że aż się mam ochotę oblizać, jak patrzę na to, co tam mają.
No to tak średnio, okay. Średnio. Znaczy właściwie każdy może robić na co ma ochotę, jakby przecież nikogo nie oceniamy. Natomiast tak, rzeczywiście Activision Blizzard został kupiony przez Microsoft, czyli to było taki kolejny dorzucenie do tego pudełka kolejnego zestawu producentów, zestawu gier tak naprawdę, no bo głównie mówimy tu o World of Warcraft czy Diablo, no i tych wszystkich tytułach, które teraz się
zmienia. Zapominasz o jednym takim większym tytule?
Większym niż Diablo? Nie ma czegoś takiego.
No takim ociepinkę większym.
Tam większy niż Diablo i World of Warcraft? Tibie znowu zrobili. Minecrafta przecież już mają, Andrzej.
Mówię o takim tytule, który na rynku europejskim w zeszłym roku sprzedał się jako czwarty najpopularniejszy na przykład, a z tej samej franczyzy ósmy najpopularniejszy w zeszłym roku.
Czy to będzie Call of Duty?
Nie, no wiadomo, oczywiście. No i pojawiły się nerwy wśród graczy, stres. Myślę, że w sensie w Sony też tam troszeczkę zadrżało, jak tylko się usłyszeli o tym. I nawet Microsoft oficjalnie powiedział, że Call of Duty nie będzie ekskluzywem na Xboxa, że nadal będzie dostępny wszędzie, gdzie jest do dzisiaj. Tak. Więc tutaj się nic nie zmieni.
Czy mnie to dziwi? Niespecjalnie, pozbawianie się tylu milionowego rynku zbytu.
No dokładnie. To rzeczywiście, no bo to jest jednak mocny driver, szczególnie jak mamy teraz ważone, które jest z free to play i pewnie też generuje bardzo przyjemne przychody ze skórek innych tych główienek do kupienia, no to wiadomo, że dlaczego mielibyśmy się obcinać jedną nogę przychodu, jak można stać na dwóch. Więc tutaj bardzo dobry ruch, oczywiście. I piąteczka dla Microsoftu, że jakby znowu zrobili potężny deal i zatrzęśli całą branżą.
No ale Sony do was nie pytanie, pozostało. Czy to jest ta piąteczka? No. Ale to powiedz o Sony, bo rzeczywiście może ma to sens. Moje pytanie będzie aktualne nawet jak powiesz o Sony.
Okej, okay, no bo Sony wreszcie jakoś odpowiedziało na to wszystko. Odpowiedziało kupując studio Bungie. Bungie jest chyba najbardziej znany. W ogóle to też zabawna historia, bo jest znane z dwóch tytułów. Jeden to Destiny, a drugi to Halo,
Halo już nie robi.
Oczywiście, oczywiście, ale zrobiło Destiny obie części i jest to... Destiny jest pewnego rodzaju fenomenem, bo ono nadal funkcjonuje, nadal ludzie w to grają i uwielbiają i ma naprawdę bardzo dużą grupę takich turbofanonów. I spoko, oczywiście. Natomiast wszystkie analizy dotyczące tego zakupu tak naprawdę nie skupiają się na konkretnych tytułach i na tym, co dzisiaj Bungie zrobiło, tylko na tym, co przyniesie przyszłość. I dzisiaj wyczytałem, że Sony na callu ze swoimi akcjonariuszami wspomniało o tym, że do 2025 roku na rynku pojawi się 10 gier. I co ciekawe, dowiedziałem się, że jest coś takiego, że jest zupełnie nowy gatunek gry, do której należy właśnie Destiny.
Czyli?
I to się nazywa Live, kurde, coś games. Niesamowite to jest. Ale chodzi o to, że jest to gra, która nie tylko daje ci przestrzeń do gry i rozgrywania rozgrywek, wygrywania, przegrywania, umierania, bla, 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 ale też po prostu przestrzeń na to, żeby po prostu w tej grze poprzebywać i pogadać ze znajomymi.
Tak jak Fortnite do tej pory.
Dokładnie, dokładnie tak. Więc Fortnite już też przepotwarzył się już dawno oczywiście, ale to też należy
to tak,
do tego
tak zwane dum, 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 Metaverse? Pewnego rodzaju?
Nie. Znaczy, wiesz, no...
To wszystko trochę zależy od definicji,
Troszkę zależy od definicji i ja na przykład, dla mnie te granice się przecierają zdecydowanie i to metavers jakby dokłada tylko, a może i aż ten element krypto, wiesz, jakichś podstaw, jakichś blockchainów i tak dalej. No i przede wszystkim właśnie to, co mówisz, Andrzej, wirtualna rzeczywistość. Natomiast dla mnie Fortnite już jest spokojnie metaversem, ma własną walutę, można kupować te skórki za to i tak dalej, więc w sumie to jest naprawdę już kwestia jakichś tam drobnych różnic nomenklaturalnych, ale tak, no takich gier typu Fortnite i typu Destiny ma powstać jeszcze dużo. I pewnie będą jakieś tam mariaże, pewnie będą się zbliżać lub oddalać od krypto, NFT, jakichś takich rzeczy. Chociaż myślę, że perspektywa tych najbliższych lat to tak będzie. Już odczuwam, że jest trochę przesyt tego tematu w internecie i ludzie też odczuwają, że bardzo dużo projektów NFT upada, no bo po prostu no, nikomu się nie chce nad tym pracować. A więc te gry NFT też jak... Ja wlazłem, pamiętacie, mówiłem o tym, że zrobiłem taki mikro research, próbowałem zagrać w jakieś dwie gry.
Tak.
I mówię, że no nie za bardzo. Później znalazłem, po tym odcinku znalazłem jeszcze stronę, gdzie jest lista jakby wszystkich gier Web3. Było wtedy na tej stronie wylistowanych ponad 800 tytułów, z których podejrzewam, że kilka mogłoby być w miarę grywalne, nie? Bo to w dużej mierze są jakieś takie, wiesz, minigierki, jakieś takie pierdoły, które w sumie nie muszą istnieć i nikt by na tym nie stracił. Ale no, ten świat oczywiście jeszcze będzie puchł na pewno, natomiast jakoś tak mam poczucie, że szybko urosło, zrobiło się bardzo dużo szumu i teraz jest niestety dużo złych przykładów, przez co duże studia, takie jak właśnie Bungie, pewnie 3 razy się jeszcze zastanowią, czy w ogóle warto rozważać tego typu ruchy. No ale to jakby w sumie nie ma ostatecznie żadnego znaczenia. Wiemy na pewno, że 10 tytułów takich, w których można sobie pobyć, oprócz grania, ma powstać.
Jasne. To wrócę do mojego pytania. Czy pewnego rodzaju hollywoodyzacja albo po prostu współczesna ekonomia, czyli jest kilku gigantycznych graczy na rynku, którzy mają swoje marki, które niekoniecznie musisz rozpoznawać właśnie, że nie wiem, PepsiCo to jest Mirinda, 7up i Pepsi i niekoniecznie musisz znać ojca czy tam matkę tych wszystkich marek. Niemniej jednak to jest jeden właściciel, działają przy jakiejkolwiek symbiozie, to już zależy pewnie od sytuacji konkretnej i są to, zakładam, za głębokie rzeczy na nasze rozumki, żebyśmy to pojęli, jak się zarządza taką gigakorporacją. Ale jeśli Activision Blizzard jest w stanie nie być podmiotem w 100% niezależnym, znaczy pewnie jest w stanie być, tylko ma ochotę przyłączyć się do jakiegoś studia i tak jak zresztą Phil Spencer powiedział, że od pewnego momentu szef Activision Blizzard będzie odpowiadał przed nim jako szefem działu Xboxa. To czy to jest rozwiązanie, z którym a, musimy się pogodzić, bo tak wygląda współczesna ekonomia, a b, to jest rozwiązanie, które, w którym widzicie jakiekolwiek ryzyko z perspektywy gracza, bo pytanie, bo ja odpowiem sobie na to pytanie jako pierwszy, że ja na razie nie widzę specjalnie przejawów zagrożenia tej takiej sytuacji, no bo tak naprawdę te studia i tak robią gry. Nie zauważam specjalnie czegoś takiego, jak nie wiem, starają się czytać głosy, że o, teraz jest kryzys na rynku gier, gier już fajnych nie robią, bo nikt nie podejmuje ryzyka. Jakby kiedyś nie było czegoś takiego, że mamy pewne hity i one wychodzą, a wszystkie inne indyki czy tam eksperymenty to raczej są mniejsze studia robią lub też większe studia sobie próbkują, ale zwykle im to nie wychodzi na wielką skalę. I pytanie, czy to was jakkolwiek rusza taki manewry i czy widzicie w tym coś dobrego dla siebie albo coś złego, czy na razie jest to bardziej neutralna wiadomość?
Znaczy ja mam poczucie z jednej strony, że jakaś część mnie nie powinna się cieszyć na to, że właściwie de facto będziemy mieli na samym końcu tej drogi jakiś duopol, nie? Taki absolutno z Nintendo gdzieś tam pomiędzy, ale chodzi o to, że mamy właściwie dwie ogromne korporacje, które odpowiadają za większość gier komputerowych, które się pojawiają. Mamy oczywiście studia mniejsze, niezależne i one mniejsze to w dalszym ciągu nie są małe, no bo Ubisoft czy CDP czy... No
to jeszcze.
Jeszcze, no tak, ale...
Bo to
tak,
też,
ale
wiesz...
To jest kwestia, to powiedziałeś, że większość gier jest zdecydowanie w tych małych studiach. Chodzi to
takie ogromne,
że większość
w sensie chodzi
tortu
o,
tego gierowego. Tak.
Nie powinienem się oczywiście z tego jakoś cieszyć, ale z perspektywy takiej czystej mojej wygody, mojej jako personalnej jednostki, fakt, że lada moment prawdopodobnie będę miał dostęp do wielu z tych gier, opłacając jeden abonament, to jest taka trochę siostrzana sytuacja do tego, o czym mówiliśmy w innym podcaście na temat serwisów streamingowych, nie? W sensie z jednej strony to jest niedobrze, kiedy wszystko jest w jednym miejscu, w sensie jedna firma kontroluje wszystkie rzeczy, ale teraz w sytuacji, w której, wiecie, pojawia się HBO, Netflix, Apple TV+, tak dalej, to ja jako konsument mam takie, kurde, dużo więcej wychodzi mi z portfela, żeby oglądać te same rzeczy, które mogłem oglądać na przykład rok temu, kupując jedną subskrypcję. A tutaj mamy trochę taką sytuację odwrotną, prawdopodobnie dużo więcej gier będzie w tej jednej subskrypcji, czyli będąc na Xboxie, mając Game Pass Ultimate, będę mógł faktycznie grać w większość gier, które się pojawiają teraz ze stajni Microsoftu, która jest dużo większa. I mi personalnie, jako jednoosobowej jakby jednostce, to się podoba, że ja będę mógł, wiecie, zapłacić 5 dyszek, czy nawet 6 dyszek, i tylko, że znowu z drugiej strony mi się zapala kolejna lampka. Dzisiaj to jest 55 zł miesięcznie. Czy jutro będzie z 57, 100, 120? W sensie oni mogą oczywiście zmieniać cenę w każdym momencie. Tylko teraz mam wrażenie, że przez zakup tego studia, właściwie tych wszystkich studiów, tych wszystkich tytułów, oni mogą naprawdę wywindować cenę do góry, żeby ona wielu osobom w dalszym ciągu się opłacała, zwiększając wielokrotnie zyski z Game Pass Ultimate. Chodzi o to, że w tym momencie płacimy 55 zł. I teraz zakładając, że day one dostajesz dostęp do wszystkich Call of Duty, czy zapłaciłbyś 90 zł miesięcznie, ja bym miał takie, no z jednej strony dużo, a z drugiej strony to są wszystko fajne tytuły, no nie?
I... No ale to też, wiesz, z drugiej strony, w które Call of Duty będziesz grał? No ograsz
to jeszcze,
singla
to się pojawia...
dwa razy.
Oczywiście, to pojawia się kolejne pytanie. To co w sytuacji, w której nie posiadając Game Pass Ultimate, będziesz miał tak naprawdę obciętą konsolę z featureów, no bo nie będziesz mógł grać w niektóre z multi i tak dalej, wiesz, w tych płatnych grach na przykład. Mhm. I tutaj pojawia się pytanie, czy to jest, czy to się, w tym momencie to nie jest problem, ale czy nie będzie na przykład tak, że za dwa lata, kupując Xboxa, de facto bez posiadania Game Pass Ultimate, który może kosztować 100 zł miesięcznie, ta konsola nie ma sensu. Wiesz, co chodzi? No bo będzie tylko do singli i będziesz musiał kupować gry, ale jeśli chcesz grać multi i chcesz grać na przykład w te wszystkie najnowsze produkcje, to będziesz potrzebował wydawać 150 zł miesięcznie, bo będzie to w cudzysłowie taniej niż gdybyś nie grał.
Znaczy więc... zawsze masz ten niższy tier, nie? W sensie, że możesz pytanie, płacić troszeczkę mniej
też,
i nadal multi. No to też prawda, no jasne.
Ja myślę, że porównanie twoje, Orzeszku, do Netflixa, którego w wspaniałym podcaście Yes Was
raz was, bo to bardzo trudno jest zrozumieć, powiedział Wojt, a propos Netflixa i swojego jego odczuć co do Netflixa, i zresztą ty też o tym mówiłeś, że faktycznie mam wrażenie, że Game Pass trochę przypomina mi Netflixa, nawet nie tyle ze swojej specyfiki, bo to jest dość podobne, że masz jedną usługę i masz wiele opcji, możesz obejrzeć jeden film, a możesz obejrzeć 100 filmów miesięcznie i płacisz tyle samo, możesz obejrzeć zero równie dobrze.
Ja też wiem, na czym działają subskrypcje, wiesz, że one się spinają z tym, na tych ludziach, którzy de facto nie grają, nie?
Tak, oczywiście, oczywiście. Tylko, że kwestia jest taka, którą ja widzę właśnie ryzyko i w tym, co rezonuje to, co do mnie powiedziałeś, w takim zakresie, że faktycznie oni teraz budują usługę, od której się trochę uzależniasz, bo to też jest, jak płacisz tą subskrypcję, to już jesteś przyzwyczajony, że ten Netflix jest, nawet jak niespecjalnie się zastanowisz głębiej, to po co ja mam tę subskrypcję, to jest raz, a dwa, że no w pewnym momencie też jest ten sufit, w którym osiągasz liczbę użytkowników, które jesteś w stanie osiągnąć i trzeba ich jakoś zmonetyzować, bo trzeba opłacić wszystkie opłaty licencyjne, trzeba zwrócić 70 miliardów dolarów wydane na Activision Blizzard i wydaje mi się, że istnieje ryzyko, że Game Pass jest teraz bardzo atrakcyjny, a kiedyś będzie takim Netflixem, czyli znowu to będzie fajny produkt dla bardzo wielu osób, ale czy to jest taki złoty graal? Ja już mam wątpliwości co do Game Passa, jeśli chodzi o jego używalność dla mnie, czy na kwestii, czy nie lepiej kupić sobie jednak te kilka gier, w które będę realnie grał i mieć je na własność i nie martwić się, czy dzisiaj są w usłudze, jutro znikną, skończy się umowa licencyjna, nie wiem, Activision Blizzard kupi Sony, czy po prostu korzystać z wygody tej takiej usługi. To pewnie jest znowu zależne w 100% od konkretnego gracza i jego nawyków konsumenckich i tego w ogóle rozpoznania całej sytuacji. Aczkolwiek na razie faktycznie brzmi to dobrze, ale u mnie jest dość duży znak zapytania, czy to jest sensowne rozwiązanie. Z drugiej strony byłbym totalnym idealistą i nierealistycznie myślącym człowiekiem, jakbym stwierdził, nie, no to teraz Microsoft nie będzie kupował nowych studiów, bo no to ma mnóstwo kasy, coś musi z nią zrobić.
Też prawda. No.
Ja też oczywiście zastanawiam się, jak od momentu, w którym to powiedziałem, to zacząłem się zastanawiać, a gdzie dla mnie byłby punkt próg bólu, po którym stwierdziłbym, że to się nie opłaca. I na przykład, gdyby to było dzisiaj, to dla mnie progiem bólu byłoby 50 zł, bo stwierdziłbym, że 5 dych jest bez sensu. Ja mam tego pasa do końca tego roku wykupionego, więc jakby nic na razie z tym nie muszę robić. Ale biorąc pod uwagę, jak mało gramy ostatnio na konsolach, bo mamy taki ewidentnie okres, to jak bardzo mi się to nie opłaca, płacenie za Game Passa, nie? Z drugiej strony, jak mam kolejkę gier do ogrania na Xboxie w tym momencie, to jest tam oczywiście, są tam jakby pozycje, które kupiłem ja sam, czyli tam właśnie Red Dead Redemption, czy Life is Strange, ale umówmy się, myślę, że 85% mojego Xboxa w tym momencie to gry z Game Passa, no nie? I to takie w gry, w które grałem lub będę chciał zagrać. Więc no,
jasne.
Ile musiałoby podskoczyć, żebyście stwierdzili, że walić to?
Być w aktualnej cenie.
No, ja też mam takie wątpliwości cały czas. Szczególnie, że jeżeli gram, to faktycznie w multi gram raczej w free-to-play gry. Mm. Co oznacza, że właściwie nie muszę płacić, no bo przecież nadal będę mógł grać. A single player ogrywam na playaku, nie? Więc. A jeżeli są jakieś gry. No, rzeczywiście z Game Passa pograłem w kilka gier i doceniam to, że mogę przetestować i nie płacić. Teraz właśnie czeka cały czas Rainbow Six Extraction nowe, które sobie zainstalowałem, jeszcze nie ruszyłem, bo też nie było kiedy.
Obejrzałem gameplaye i chyba się zgodzę z Orzechem, że ja nie chcę strzelać się z zombiekami.
No dobcze, no trudno. Ale ja sprawdzę, ja chcę sprawdzić.
Ja chyba nawet na Xboxie to zainstalowałem, bo mówię, a może bym dał radę, ale jakby, no mówmy się, że widziałem trailer i miałem takie trochę... Chyba nie.
Ale wracając jeszcze do tego głównego wątku i głównego pytania Andrzeja, czyli czy to nas nie przeraża, to blisko mi jest do tego, co powiedział Orzech, Ja myślę, że na studia niezależne zawsze będzie miejsce i szczęśliwie one sobie dobrze radzą i dzisiaj. Znaczy wiadomo, no nie każdy i tak dalej, ale są, trafiają do mainstreamu gry, które są niezależne, co oznacza, że udaje im się przebić przez ten, wiesz, przez tą ogromną machinę wielkich studiów i tytułów AAA. Mhm. No nie wiem, do Disco Elysium jest świetnym przykładem, które przecież to jakieś malutkie studio zrobiło i nagle się okazało, że to jest turbo gra, nie? I po prostu z szturmem wygrała serca graczy. Nadal nie zagrałem, ale na pewno to kiedyś zrobię, bo chcę przeżyć tą przygodę. Natomiast tak, no...
Ja już mam na Macu, więc jest bardzo blisko, żebym zagrał.
To już, to nawet nie musisz z pracy wychodzić i może tam jednym okiem tam... Coś tam się zagra. Od razu chciałem, sprawdziłem, jak się nazywa ten gatunek. To są live service games.
Okay.
Czyli to taki jakby, no, jest to pewnego rodzaju usługa na żywo, nie? Ale nadal jest grą. Natomiast nie wiedziałem, że taka kategoria powstała. Przepoczwarzyły się niektóre gry, żeby właśnie do niej dołączyć. Ale... Nie wiem, nie martwi mnie to jakoś bardzo. Te ruchy będą postępować, myślę, i tak naprawdę moglibyśmy dzisiaj rozłożyć mapę dużych studiów, które jeszcze są niezależne i zacząć sami rzucać kością, kto do kogo trafi tak naprawdę.
No, po Activision Blizzard ja naprawdę już nie mam żadnych złudzeń, że każdy może być kupiony. Rockstar może być kupiony, EA może być kupione.
No, Rockstar tutaj wydaje się, że... bliżej im było zawsze z PlayStation i z Sony chyba, nie? Bo to trafiali jako ekskluzyw na czasowy i tak
aczkolwiek
dalej.
Aczkolwiek pamiętajmy, że to co mówiłem a propos 20-lecia Xboxa, że PlayStation, Xbox miał na stole ekskluzywność GTA 3.
No właśnie, ale nie wziął jej.
No tak, więc ale to wiesz, to już
ta decyzja
trochę...
mogła zaważyć na tym, co się wydarzy, wiesz, kilka
tak,
lat później.
Kiedyś
nie?
Już tak było, że rzeczywiście bliżej PlayStation, bo były czasowe ekskluzywy, no ale teraz już jest demokracja pełna na takiej zasadzie, że wychodzi na wszystko.
I to dobrze, żeby tak było. Ja uważam, że jakby ekskluzywność tytułów, to jest takie szczególnie tak dużych i tak potencjalnie popularnych, bo to jakby zmusza graczy do tego, czego może niekoniecznie chcą, nie? Czyli do zmieniania swoich przyzwyczajeń, zmieniania rodziny, w której należą tak od lat. Uważam, że to jest bardziej szkodliwe niż pozytywne dla całej branży, ale to już jakby zupełnie nieważny, poboczny wątek.
Tak, ale to, żebyśmy też trafiłem na fajną listę europejską, tym bardziej, że listę najpopularniejszych gier sprzedawanych w 2021 i nie będę ich mówił konkretnych tytułów, bo chyba to nie ma sensu, ale żeby pokazać, jak wygląda realia współczesnego rynku, to wam powiem wydawców tych gier i podsumuję ich po prostu. I tak, na pierwszym miejscu jest EA, Rockstar, znaczy nie, że łącznie jest sprzedanie, tylko po prostu gry tych już marek. EA, Rockstar, Activision, Blizzard, Nintendo, Ubisoft, Sony, Capcom i koniec. Capcom tylko dlatego, że zrobił nowego Rezydenta. Ubisoft z Assassinem i Far Cryem. Tak, i to jest koniec. Nintendo się pojawiło na liście raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem razy. W top 20.
To bardzo dużo. Jedna trzecia gier.
Jak na Nintendo, wiesz, w sensie.
Jak na Nintendo, wiesz. No, Nintendo wiem. Switch był najpopularniejszą konsolą sprzedawaną w zeszłym roku w Europie.
Nie dziwię się troszkę.
To jest niesamowite.
Chociaż no, to jest crazy, ale nie dziwię się.
Underdog, w ogóle czarny koń wyścigu.
No ale zobacz, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jakby macie na rynku, w sensie jesteście na rynku nowych konsol, w sensie chcecie kupić sobie nową konsolę, nie? I masz do wyboru Xbox, który wiesz, że jest z poprzedniej generacji, ale jest dostępny. Bo nowy Xbox jest na przykład niedostępny.
No ale załóżmy, że nawet masz dostępnego go.
No to w dalszym ciągu Nintendo jest tańsze i plus mam wrażenie, że jest taki ten w sensie dużym selling pointem jest to, że zobacz, możesz grać na dużym telewizorze, ale możesz też wziąć ze sobą i grać sobie tak.
No jasne.
To jest coś wyjątkowego jest. Nintendo zawsze szło jakby troszeczkę ścieżkami, które nie były przetarte wcześniej, za co szacun. No przecież Wii, no kurde, tak. Nikt wcześniej nie widział takich rzeczy.
A mówię o sprzedaży gier, top 7 na 20, to jest Nintendo, z czego, moi drodzy, te gry zwykle nie kosztują mniej niż 150 zł. Mm-hmm. To nie jest tak, że właśnie mamy GTA 5 na drugim miejscu, gdzie pewnie 80% sprzedaży to jest poniżej 100 zł. Mm-hmm. I tak pewnie zarabiają furę pieniędzy, nie? Ale wiecie, jaka jest najwyżej, najczęściej sprzedawalna w zeszłym roku gra Nintendo na... No tak, kropka. Nintendo. No
pewnie jakieś poksy, nie?
Mm. Zelda? Nie.
Mario Kart 8 Deluxe.
No, proszę, Mario Kart. To nawet cały ja kupiłem. To się dorzuciłem do tego.
Ja też mam w ogóle chyba tego Mario Kart.
Pokemony są na 15 miejscu i to teraz z listopada, nie te nowe oczywiście.
O, proszę.
O, mam.
Proszę. To ciekawe. Masz Mario Kart? Ono jest to tyle fajne, że to jest bardzo fajna party game. Nie? Że tak. Jak ktoś
świetnie
przychodzi...
się Switch do tego nadaje, że można go postawić na biurku. Nie? Zresztą tak jak ty mnie zapoznałeś z tą grą.
To prawda. I ze Switchem też w ogóle to było, tak było bardzo świeże. No, mam takie zasługi na swoim koncie. Muszę sobie przypominać.
Ja pamiętam jak
rozdziewiczanie.
Ze Switchem w ogóle było, że Wojtek mówił, że nie kupi, po czym po prostu przed taki moment, że zapytał, nie, napisał mi chyba, jaki kolor ma po prostu.
To tak, jakoś tak było rzeczywiście, że coś mnie przekonało ostatecznie. Oczywiście doświadczenie dzisiaj, jak mogę powiedzieć, to zupełnie niepotrzebny zakup, nie? No, to znaczy, pobawiłem się, oczywiście Dead Cellsy po prostu ograne totalnie, czy właśnie Hades. No jest kilka tytułów, które mam skończonych na Switchu, co też uważam, że to jest najlepszy przykład, że okej, grałem, korzystałem, teraz po prostu no, nie ma na to czasu, ale to wróci, ja jestem przekonany. Ja jestem przekonany, że wrócę do Switcha, bo myślę, że to jest też bardzo... Gry na Switcha są bardzo przyjemne, szczególnie te Nintendo. Myślę, że dla młodszych dzieci. Mhm. Więc myślę o tym, że niewykluczone, że prawdopodobnie z młodym będziemy zaczynać przygodę w ogóle z grami właśnie od tytułów na Switchu. No wiadomo, to jeszcze trochę czasu i na pewno jakiś nowy wyjdzie do tego czasu, więc
miejmy nadzieję,
czy będziemy
kuźwa,
grać
że
na
nie
starym.
Że nie będzie cały czas... nie widzą powodu,
tak,
więc
najbliższe
będziemy...
8
tak.
lat, nie? Nie, znaczy wiadomo, na pewno będzie świeży, ale to może być tak, że wiesz... Tatę kupi sobie nowy, prawda, a ten starszy będzie dla młodego, niech na spokojnie wchodzi w świat konsol. Ale powiem wam, że to jest w ogóle, na razie zupełnie o tym nie myślę. Znaczy, przebijają mi się takie myśli, że w jaki sposób miałbym zacząć, wiecie. Znaczy, jak można wprowadzać dzieci do świata gier, bo chciałbym to zrobić i chciałbym... No bo wiecie, no z kimś chce grać.
Co, najpierw
nie?
musisz Bronxy chyba pokazać, potem chyba w narkotyki, a dopiero potem są gry, bo to chyba idziesz od najmniej bezpiecznych do najbardziej bezpiecznych.
Tak, ja muszę przyjrzeć się temu PEGI, tych wszystkich znacznika, że jak, jeżeli na grze jest naklejka PEGI i jest na przykład strzykawka, to znaczy, że najpierw trzeba...
Heroina, a dopiero potem
można grać. Strzał heroinistyczny, a dopiero później możesz w to grać. Tak to ja to rozumiem.
Dokładnie tak jest.
Czajcie, że w PEGI ktoś pewnie miał taką rozmowę. Ej, czy ludzie tak nie zrozumieją tego, że trzeba przy tej grze przeklinać albo tak. mieć violence and sex?
Musisz się pobić z kimś, mieć seks i później grasz w grę. To by było śmieszne. W sensie, że to rozpisuje doświadczenia, jakie musisz mieć, zanim zaczniesz grać w tą grę.
W trakcie,
cudownie.
No, jasne. Tak.
Można w trakcie, oczywiście, wiadomo. No, ale tylko podczas intro, bo później już wiesz, już jest za późno. No tak.
Ale to Bungie, przyznam wam, że zwróciłem uwagę tylko ze względu na Halo. W ogóle mnie już ani ziębi, ani grzeje. Zobaczymy, co wyrzucą, bo z drugiej strony, wiecie, bo to, że marka studia, wydaje mi się, że tam dość sporo osób zaangażowanych w projekt Halo już nie pracuje w Bungie, z tego co kojarzę. Może i pracują w Bungie, a nie pracują w tym 3 studios, które faktycznie teraz robi Halo.
Znaczy, to, wiesz, Halo to w ogóle zapomnijmy o tym. No, powstają nowe gry. Destiny jest cały czas rozwijane. A przecież jest dużo gier i w ogóle zupełnie nowych w pipeline, więc tak naprawdę to głównie o to chodziło. Tam Halo jest oczywiście historycznie bardzo dobrym tytułem, takim, który był turbo popularny. Czy tam ludzie pracują, którzy przy nim robili, to też jest drugorzędne pewnie. No ale, ale nie można odmówić Destiny, wiesz, naprawdę stickiness i tego, że ma naprawdę ogromną grupę odbiorców, bo no są tacy, co mają przegrane 5000 godzin albo i więcej, nie? Więc ja w jedynkę grałem i ona ma coś w sobie, ma coś w sobie. Ja nigdy nie trafiłem na grupę znajomych, z którymi mógłbym grać, bo grałem jeszcze na PS4, jakby wtedy też nie mieliśmy aż takiej grupy do grania jak teraz, więc no, po prostu nie złożyło się. Ale myślę, że gdybym miał wtedy znajomych, którzy pokochaliby Destiny, to ja bym był wkręcony i pewnie w dwójkę też bym grał i może i do dzisiaj, nie? Bo zresztą zaraz pod koniec lutego wychodzi kolejny dodatek, więc ewidentnie no, dużo się jeszcze dzieje, nie? W tym świecie.
Destiny jakoś totalnie mi nie podeszło.
Ja nawet sekundy nie grałem chyba.
Okay. Grałem na stadium.
No jest to specyficzna gra. Jest to specyficzna gra na pewno. No ale to jest trochę jak Souls-like, nie? Albo kochasz, albo nienawidzisz. Tak jest.
A propos kochasz, Orzeszku, co tam w nowych Pokemonach słychać?
Ach, właśnie.
Nie.
Obejrzałem recenzję jako materiał z Achrona, materiał źródłowy, więc przynajmniej będę wiedział, o czym mówisz. I ja chciałbym poznać twoją opinię jako osoby, której ufam w temacie Pokemonów.
A to prawda. To jest, ja mam zaufanie. Nie interesuje mnie to, ale mam pełne zaufanie do Orzecha oceny.
No to, to są zupełnie inne Pokemony od tych Pokemonów, które znacie z Pokemon Red, czy w sensie z innych poprzednich konsol. Nawet ze Switchowych, czy to remake'ów. Na przykład w zeszłym roku w listopadzie mieliśmy premierę Diamond i Ruby, tylko wersja remake na Switcha i to są zupełnie inne gry. To znaczy, tak. Mam wrażenie, że tamto to był taki trochę, taka trochę przygodówka z bijateką w środku, tutaj mamy bardziej action RPGa, w sensie faktycznie dużo rzeczy się zmieniło, dużo rzeczy działa zupełnie odwrotnie czy inaczej niż działo wcześniej. Bardzo wiele rzeczy zostało wyciętych, co jest też super jakby i mam wrażenie istotne dla poziomu skomplikowania gry, to znaczy zostało wycięte. No, mieliśmy wcześniej jakieś HM-y, możliwość uczenia naszych stworków różnych ruchów, mieliśmy możliwość dawania stworkom trzymania przedmiotów, na przykład mógł trzymać jakiś przedmiot, który sprawiał, że za każdym razem, kiedy dostał on damage, to on ten tam życie mu się odnawiało. Teraz tego nie ma, my w ogóle jesteśmy...
Tak można było robić? To ja przyszedłem, let's go, Eevee, nie wiedząc tego.
Tak, no akurat chyba tam chyba tego nie można było w Sword and Shield, na pewno jest. Aha, w Blue rozumiem. Diamond też chyba jest. Tak jest, bo można dawać im też jedzonko do trzymania. I teraz tych rzeczy nie ma, bo my się cofnęliśmy wiele, wiele, wiele lat, jeśli chodzi o uniwersum Pokemonów.
To jest ciekawe dla mnie.
Jesteśmy
nawet nie o tym nie
w feudalnej Japonii, czy coś takiego, China, jakieś w sensie to takie, coś tam, gdzie jesteśmy, jakieś takie azjatyckie rejony ewidentnie. No tak to wygląda wszystko, w sensie zabudowa jest ewidentnie...
Ale to nie wiesz, czy to jest Japonia? No, zakładam na 99,9%, że Japonia.
Nie interesowało mnie, bo jakby powiem wam pierwszy problem związany z tą grą. Ona ma tak kurwa długie te dialogi, w sensie przejście tutoriala jest tak długie. Ja spędziłem bardzo dużo czasu oglądając sobie, jak ktoś gra w Magicka na YouTubie i trzymałem konsolę w ręku, klikałem non-stop przycisk A, żeby dalej przejść dialogu. To trwało za długo, żeby mi się to podobało, w sensie, bo to jest tak, że wiesz, jak to trwa 10 minut, to masz takie, o kurde, się udało. Tylko, że to jest tak, że ja już miałem nadzieję, że jakby zostaję puszczony wreszcie wolno, po czym się okazuje, że nie. Jak przeszedłem przez jakieś 10 metrów, to mi się uruchomiła cutscenka i kolejny tutorial szedł pokazujący mi te rzeczy. Ja to wszystko rozumiem, bo faktycznie tych zmian jest bardzo dużo. Ale kurde, no dajcie ludziom grać, nie? W sensie, ile trzeba się namęczyć. Natomiast sama gra. Nie przyszedłem całej jeszcze, jakby jestem bardzo...
Na czym polega ta gra, powiedz może?
Ona polega na uzupełnieniu oczywiście Pokédexa, tak jak to było wcześniej. Tylko, że uzupełnienie...
Czyli takie Wikipedii tak. Pokémonów.
Tylko, że teraz to wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało wcześniej. Wcześniej uzupełnienie Pokédexa polegało na łapaniu konkretnych Pokémonów. W sensie miałeś jakby Pokédex do uzupełnienia, potrzebne były dwie wersje, w sensie zwykle było właśnie Pokémon Red i Blue i one miały te same Pokémony, ale miały też Pokémony, które były unikalne w jednej lub drugiej wersji, miałeś się wymieniać. Tutaj w ogóle jest tak, że te Pokémony po prostu są wszystkie w jednej wersji, Pokémon Arceus, Pokémon Legends będziemy mówić, będzie po prostu łatwiej. I masz faktycznie zebrać wszystkie z tych Pokémonów, tylko że ty masz je też zbadać, co jest bardzo interesujące. Znaczy, jak złapiesz Pokemona, to jeszcze nie jest spis do Pokédexu, tylko każdy Pokémon...
Tak, bo kiedyś tak było, że złapiesz Pokemona i tak jakby wiesz o nim już wszystko.
Tak. A teraz jest tak, że musisz tym Pokemonem na przykład się walczyć, on musi na przykład pokonać ileś Pokemonów, musisz ileś razy użyć jakiegoś danego swojego ataku. Ataki w ogóle używane częściej są masterowane, to znaczy, że Pokemon uczy się i wtedy może zadawać ten atak albo szybciej, to znaczy nie zadaje tyle damage'u, ale ma większą szansę na trafienie, albo może po prostu mocniej uderzyć, więc on uderza co prawda wolniej, ale nie, jak,
z całej epy,
dokładnie. Więc tam się sporo pozmieniało z tych takich rzeczy. Jest w ogóle kraftowanie przedmiotów jako taka nowa rzecz. Tak.
Czyli nie musisz iść zawsze do sklepu, tak?
Masz storage i swój jakiś domek, do którego te rzeczy możesz sobie chować, żeby ich nie tracić. Też ekwipunek jest dość mały. To, co jest bardzo interesujące, to jest to, że łapanie Pokemonów nie wygląda już tak jak wcześniej. I to jest moim zdaniem wspaniała zmiana. To znaczy, wcześniej zawsze było tak, żeby złapać Pokemona trzeba było chodzić po krzakach, i w pewnym momencie miałeś nagły atak Pokemona, to się pokazywał jakiś Pokemon i wtedy, żeby go złapać, mogłeś oczywiście użyć Pokeboli różnych, które ci to ułatwiały, na przykład rzucić coś takiego jak Fastball, który sprawiał, że jak rzucisz go na początku bitwy, to ma większą szansę, żeby złapać Pokemona i tak dalej. Tutaj wyobraź sobie, że to jest tak, że Pokemony są różne i generalnie większość z nich możesz złapać w taki sposób, że ty chowasz się w krzakach, celujesz celownikiem w Pokemona i rzucasz w niego Pokebolem. I on po prostu się łapie. Albo jeśli się nie łapie, to wychodzi i on wtedy zaczyna cię gonić i w cudzysłowie wyzywa cię na walkę. I znowu, walka nie wygląda tak jak wcześniej. Wcześniej mieliśmy taką walkę, gdzie byłeś ty ze swoim Pokemonem versus przeciwnik ze swoim Pokemonem i po prostu jakby to były widoki prawie, że...
System turowy, tak zwany.
Tak, on dalej jest do pewnego stopnia turowy, ale nie do końca. Teraz ta walka w ogóle po pierwsze, ona jest taka, że te Pokemony walczą ze sobą, a ty możesz wokół nich biegać. Nie jest zablokowany widok, kiedy grasz w to. I teraz,
a to ma jakieś zastosowanie? W sensie, czy to po prostu uwolniliśmy, możesz zobaczyć walkę z różnych perspektyw?
Chyba to drugie, bo nie zauważyłem, żeby miało jakieś specjalne zastosowanie. Ale to też jest fajne, że nie jesteś jakby...
Ale to na czym polega nieturowość, że teraz...
Pokemony mogą...
Widziałem w tej recenzji, że one niektóre
dokładnie
atakują
tak jest.
One mogą
atakować kilka razy i to jest... Im szybszy Pokemon ma wyższy speed... tym większa jest szansa, że będzie atakował raz po razie, nie czekając na ciebie, nie? Ale faktycznie w dalszym ciągu jest do pewnego stopnia turowa, w sensie, no wiesz, atakujesz, czekasz, aż twój Pokemon zrobi atak, prawdopodobnie dostaniesz atak z powrotem i znowu możesz atakować nie? Moim zdaniem to jest wspaniałe odświeżenie serii Pokemon. Podoba mi się dużo bardziej niż wcześniejsze Pokemony, w sensie ja bardzo lubię grać w Pokemony. I Pokemony, na przykład te Sword and Shield, czy te tam Blue Diamond, coś tam. Fajne, lubię, przechodzę, bo w tym momencie mam chyba tam 16 godzin wbite dopiero w tych Pokemonach z listopada, więc nie jestem ten lepszy. Ale fajnie przechodzę i dobrze się bawię. Ale w tych Pokemonach odkryłem, że mi się to podoba bardziej. W sensie podoba mi się unikanie walki, podoba mi się to, że nie ma w ogóle gimnazjum, które było wcześniej, czyli tych takich, że się idzie. Tylko teraz są specjalne bossowe Pokemony i teraz uwaga, ty przy takiej walce nie jest tak, że po prostu wysyłasz swojego Pokemona i się nawalacie. Nie, nie. Na przykład musisz Pokemona obrzucić jakimiś rzeczami, w sensie on cię szarżuje na ciebie i może cię jakby sprawić, że zginiesz, więc musisz uciekać, faktycznie ruszać się po tej planszy i musisz na przykład Pokemona ugłaskać na tyle, żeby on w ogóle był w stanie walczyć. To jest taki przykład, nie? Albo przekonać go jedzonkiem, czy coś takiego. Więc to też jest fajne, że trochę się zmieniły te zasady gry, bo to było, wiesz, no jest to dość powtarzalne i nudne. Grindowanie... Fajne było to, że w tych nowych Pokemonach ja na przykład jestem fanem tego, że grind się zmniejszył, to znaczy, że kiedy grasz jednym Pokemonem, to wszystkie inne otrzymują doświadczenie. Tutaj jest tak samo i uważam, że to jest dobry pomysł. I to, że nie musisz za każdym razem, kiedy chcesz złapać Pokemona, wchodzić z nim w walkę, to też jest moim zdaniem wspaniały pomysł.
Ale czy znaczy, bo ja się zastanawiałem i nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie w recenzji. Na czym polega progres fabularny? Na tym, że po prostu badasz te Pokemony i masz liczbę wpisów w Pokédexie, czy nie, na czymś innym?
Jeszcze nie wiem. W sensie trochę się bronię tym, że tak jak mówię, naprawdę nie czytałem tych tutoriali, bo dla mnie było tego za dużo, więc prawdopodobnie ominąłem jakąś część fabuły i wprowadzenia, ale...
Ale że chodzi mi tylko... Jakie są misje? Na czym polegają? Czy tą misją jest po prostu idź i zbadaj
tak,
tych Pokemony?
Jest jakaś też... Jest jakaś też taka, w sensie są jakieś takie time warps, czyli takie, że ewidentnie, jak to powiedzieć po polsku, że
zakrzywienia
czasu przestrzeni, gdzie są silniejsze Pokemony, jest też jedna ogromna, w której prawdopodobnie, niech zgadnę, będzie ten legendarny Pokemon, tak mi się wydaje. No i rozumiem, że moim celem będzie złapanie wszystkich i sprawienie, żeby te Pokemony nie były agresywne i nie niszczyły, czy nie atakowały mieszkańców miasteczka. Trochę w ten sposób, nie?
Jasne. Bo to jest w ogóle też ciekawe pod tym kątem, że ja w poprzednie Pokemony jak grałem, to teoretycznie jest złapię wszystkie podstawową misją, ale w tamtym po prostu podstawową misją było przejść wszystkie tam x tych gymnasium, czyli pokonaj ileś trenerów Pokemon i zostań najlepszym trenerem Pokemon. I czy ja to zrobiłem 6 Pokemonami, czy chciałem tak po prostu złapać 15 czy 50, nie miało wielkiego znaczenia.
Ja się też przyznam tak super szczerze, że ja nigdy nie zebrałem ich wszystkich i nawet mi się nie chce.
Ja też nie.
Bo to jest...
Dlatego się zastanawiam, czy chciałbym grać w Pokemony, w której jednak podstawowym celem jest ich łapanie.
Nie, no jest to jakaś fabuła, Andrzej, i to jest też przyjemne, wiesz, zebranie tych wszystkich swoich ulubieńców.
To jest ta fabuła, którą orzech naciska a.
Tak, dokładnie. No. Ale wiesz, no, ale, Pokemony nigdy nie były tytanami intelektu i fabuły, no umówmy się.
No tak, tak. Aczkolwiek ciekawi mnie bardzo ten zabieg, o którym wspominałeś, że oni faktycznie cofnęli tę historię do bardzo wczesnych czasów, na zasadzie takiej, że tam na przykład nie walczysz często z innymi trenerami z tego powodu, że po prostu innych trenerów za bardzo nie ma, bo to, że Pokemony są dość nową rzeczą, więc wszyscy się uczą ich, że to jest coś... takiego normalnego w ich świecie będzie, a nie, że teraz okej, co, że wiadomo, że są Pokemony i że są ligi i że wszystko jest takie zorganizowane.
Yep.
To jest ciekawe. Aczkolwiek znowu to, że fakt, że nie ma tych, że to jest, są Pokemony z tego regionu jakiegoś na S i nie ma tych wszystkich moich Pokemonów 151, to ja gardzę takimi edycjami.
Nie wszystkie, ale jakieś tam chyba są z tych pierwszych tych, więc...
Ja widziałem jakieś tam Zubaty i tak dalej, no ale nie, gdzie jest Charmander, gdzie jest Pikachu?
Chyba nie ma.
No. Co to są za Pokemony?
No nieprawdziwe, no.
Takie, co może Logan Paul otwierać.
Bardzo fajne.
No, no tak.
Także mówię, no ja nie jestem jeszcze daleko...
Rekomendacja orzecha jest.
No tak, ja bym...
Dla fanów Pokemonów, czy dla... myślisz, że to jest dobra gra dla osoby, która nigdy nie była w uniwersum Pokemon? A pytanie, czy to jest w ogóle dobra gra dla fanów Pokémon, bo właśnie ja w recenzji Archeona tam było, padło takie zdanie, że to niekoniecznie może być
no właśnie,
super gra
no
dla fana Pokémonów.
No właśnie niekoniecznie, ja bym powiedział tak, jeśli tobie się ta gra spodoba, to nie jestem w stanie ci z czystym sercem zarekomendować zagranie w każdą inną część Pokémonu, bo to jest zupełnie inna gra. I znowu, jeśli jesteś fanem Pokémonów tych takich klasycznych, czyli wchodzisz do krzaków i zbierasz Poki, to też myślę, że to może nie być coś dla ciebie. Jeśli podobał ci się Sword and Shield, to jest dużo elementów z tego w faktycznie w tych nowych pokach, no bo graficznie to jest dość do siebie zbliżone, ale no ciężko jest powiedzieć, że jeśli lubisz Pokémony i chciałbyś spróbować czegoś innego i na przykład ten standardowy model cię znudził, to weź sobie wersję fizyczną, w razie czego ją sprzedasz sobie na Allegro, bo to może być strzał w dziesiątkę, ale może też cię mocno znudzić i stwierdzić, kurde, to nie jest to. Chociaż widzę bardzo dużo głosów pozytywnych, że to jest naprawdę bardzo dobra gra Pokémonów. I ja się z tym zgadzam, no mi totalnie odpowiada, nie? Te rzeczy, które większość osób uznaje za, czy duża część osób uznaje za typowe dla serii Pokémon, czyli właśnie te grindy i takie to wiesz, wchodzenie w krzaki i rozbijanie tych gimnazjum i tych takich złoli, no to nie są rzeczy, które mnie jakoś super jarały, nie? Nigdy.
A ja lubiłem akurat te wzwania gimnazjalne, w sensie, że pojedynki, one, no to tutaj jest ziomek, zawsze, który ma mocno ogniste Pokémony.
Tylko, że to zawsze było super proste,
let's
nie?
Let's fight. No, to prawda. Ale to też dlatego w miarę lubiłem Pokémony, że to była taka dość przyjemna historyjka. Ale wiesz,
tutaj
co jest
w ogóle
ciekawe,
nie jest tak prosto, tak by the way. W sensie tutaj łatwo dostać w pierdol.
Rozumiem, o, to też ciekawe. Ja po obejrzeniu recenzji tej gry zapragnąłem obejrzeć końcówkę anime z mojego dzieciństwa. I zobaczyć, jak sobie Ash Ketchum radzi na pierwszej swojej lidze Pokémon.
Musimy ocalić świat Pokémon.
Pokémon to przyjaciel twój.
Tak, no więc tak. Gramy coś tam.
Oh boys, Pokémoniarze, kochani.
No, dobrze, panowie, to co, skończymy odcinek zasadniczy, przeniesiemy się do after bonus content?
Bonus after content, do którego serdecznie zapraszamy.
Tylko nałożę okulary, bo muszę wyczytać nasz Hall of Fame.
Dobrze.
I tutaj mam dość przyjemną informację, bo do naszej wspaniałej piątki dołączyła jeszcze jedna osoba. To ja od niej zacznę, bo ja chyba ją nawet zlokalizuję, że to jest Łukasz M. Jest nowym full nagraniowcem.
Bardzo
a poza tym
miło,
dla Łukasza i poza tym dla wspaniałej piątki z poprzedniego odcinka, dla Witosława, Piotra K., Chris Graba, Kacpra i Bartosza G. Też serdeczne, niskie ukłony, jak i dla wszystkich naszych patronów, ale tutaj no specjalne ukłony z mojej strony, jak oczywiście.
Bardzo dziękujemy, kochani. Dziękujemy, że jesteście z nami. To była taka OG piątka.
Tak jest.
Ale każdego zapraszamy, żeby dołączył do tej piątki. Tak. Ja bym chciał, żeby Andrzej musiał wyczytywać
tak,
tą
żeby
listę
to trwało,
przez 10 minut
odcinka. Żebyśmy się nie zdenerwowali na niego, że on musi to czytać.
Tak, żeby trzeba było na przykład zrobić timestamp, że tutaj wyczytuję nazwiska patronów.
Mhm. Tak, że trzeba będzie zrobić rozdział specjalny.
Tak, żeby jak ktoś chce sobie ominąć, to żeby wiedział, że to już może
tak,
zacząć.
Tak.
Okay.
Ale ten, tak, także zachęcamy, teraz się rozpoczął luty, żeby wesprzeć ten podcast, żeby na przykład Paweł Orzech miał na Pokémony.
I mógł opowiedzieć. Pokémony.
Ale ty już kupiłeś, to teraz
drugie
tylko dla kogoś
kupił.
Innego będzie. Teraz jest miesiąc luty, więc pan Wojtek będzie grał w Horizon.
Ajajaj, właśnie, jeszcze nie kupiłem.
Ale to może zobaczymy, czy Sony nam da.
Mówisz.
Sony, dajcie nam grę, Horizon.
Yeah. Horizon, chcemy Horizon. Nie, ale tak, ja bardzo chętnie. I w ogóle twórca Horizon, oni też pracują nad jakąś grą z tego gatunku live service. Okay. Też, by the way. Więc to dużo się tego typu rzeczy może pojawić.
Ja czekam na ten VR, bo to by była rzecz, którą mógłbym sprawdzić, że jeśli będzie spoko.
Ja też.
No to jeszcze trochę patronów musimy tutaj zachęcić do tego.
Wierka.
Dobrze. To w takiej opcji, słuchajcie, dziękujemy, słyszymy się oczywiście za chwilę w kolejnym, w sensie w naszym After Darku.
Tak jest.
A jak nie w After Darku, no to słuchajcie, no to za dwa tygodnie jest.
Za dwa tygodnie.
Za dwa tygodnie.
Akurat będzie przededzień Horizona.
No tak. Do usłyszenia.
Pa.